Zapraszam Państwa do udziału w naszej katechezie. Dzisiaj chcemy podjąć temat, który jest w tym wielkim paragrafie wyznania wiary, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Ten Kościół, który jest właśnie, który podejmowaliśmy tematy, czym jest ten święty, powszechny, apostolski, ta wspólnota ludu Bożego, te cztery nierozłączne przymioty, tak ściśle są połączone, które wskazują na istotne rysy Kościoła, a również jego posłania. No, Kościół nie posiada ich sam z siebie. Nie jest to dar, który wychodzi z samego siebie, ale jest otrzymane od samego Chrystusa przez Ducha Świętego. I to sprawia, to źródło, jakim jest Bóg, całe to powiązanie Trójcy Świętej, przenikanie się Trójcy Świętej, że Kościół jest jeden święty, powszechny, apostolski oraz, że no, powołuje do urzeczywistnienia każdego z tych przymiotów w życiu naszym. Dlatego trwamy w tym zamyśleniu, a dzisiaj pogłębiając tą naszą katechezę o Kościele, chcemy dotknąć takiego tematu, jaki w katechizmie mamy zawarty w tytule Kościół i niechrześcijanie, a więc Kościół i inne wyznania niechrześcijańskie. Ważne jest, bo już Konstytucja Soborowa, Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, Światło Narodów, mówi nam, że także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego. A więc zobaczmy, ci, którzy nie przyjęli Ewangelii, już są przyporządkowani do ludu Bożego. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus, gdy przyszedł na świat, gdy Chrystus stał się człowiekiem, uniżył się, Chrystus odkupił na krzyżu każdego człowieka. Bez wyjątku. Każdego, który kiedykolwiek pojawi się na ziemi. To odkupienie dotyka wszystkich ludzi. I oczywiście wybranie Boga jest tą drogą świadomą, że ja chcę iść za Chrystusem, że ja widzę w Nim, tak, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Mesjaszem, Emanuelem, Bogiem z nami. Ale też dostrzegam, że Bóg odkupił każdego człowieka, że Chrystus swoją krwią, którą przelał na drzewie krzyża, oczyścił każdego człowieka, dlatego że zbawienie ma charakter to, co powszechny, do każdego skierowane, i Chrystus, Bóg, nikogo nie wyłącza z tego, tylko oczekuje na to przylgnięcie sercem. I zobaczmy, że szczególnie gdzieś to wygląda w naszej epoce, bo coraz bardziej ludzkość się jednoczy, wzrasta też pewna zależność między narodami i zaczyna coraz bardziej, widzimy, że ten świat wokół nas no nie zawsze staje się katolicki, że religie inne, niechrześcijańskie gdzieś wdzierają się w nasze życie, wchodzą w nasze życie, obcujemy z nimi. Zatem jak do nich podejść? Jak to wszystko rozumieć? Oczywiście Kościół zawsze popierał tą drogę jedności i miłości wśród ludzi, czy wśród narodów. I ważne jest, by swoją uwagę też poświęcić temu, co wszystkim ludziom jest wspólne i co prowadzi do dzielenia wspólnego losu. Bo zobaczmy, jeżeli społeczności stanowią wszystkie narody, to wszyscy ludzie, wszystkie narody i tak swój jeden początek przecież mają w Bogu. Dlatego, że to sam Bóg sprawił, że rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar naszej ziemi. Skoro mamy jeden początek, to zobaczmy, również mamy jeden cel ostateczny. A tym celem jest nie kto inny jak sam Bóg, którego opatrzność, całe to świadectwo dobroci, te zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich. Na wszystkich, dopóki właśnie wszyscy ludzie nie poznają Chrystusa, nie poznają orędzia Ewangelii i nie zostaną zjednoczeni w mieście świętym, które oświeci chwała Boga, czyli w niebie, w tej społeczności, gdzie narody, gdzie ludzie będą wszyscy chodzić w Jego światłości, w światłości Boga. Kiedy dokona się to rozpoznanie Boga, rozpoznanie Chrystusa przez każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina, ale też tych, którzy chrześcijanami nie są. I oczywiście, gdy patrzymy, to widzimy, że ludzie oczekują tej odpowiedzi od różnych religii. Może nas to nieraz sprawiać w nas pewne jakieś pytanie, pobudzać nas to pytanie, czy może w innych religiach jest jakaś prawda? Dlaczego my mówimy, że mamy pełne objawienie, że na pewno nasza religia jest pewna? To są takie bardzo naturalne pytania, które się w nas rodzą. I na te pytania chcemy dzisiaj sobie odpowiedzieć. Zobaczmy, że ci ludzie, którzy oczekują od różnych religii odpowiedzi na te tajemnice, głębokie tajemnice naszego życia, naszej egzystencji, które poruszają nasze serca, bo to są takie bardzo ważne pytania, czym jest człowiek, jaki jest sens naszego życia i cel tego życia, co jest dobrem, co jest złem, co jest grzechem, jakie jest źródło cierpienia, jaki cel ma cierpienie w ogóle samo w sobie. No i na jakiej drodze możemy osiągnąć tą prawdziwą szczęśliwość? I dalej, czym jest śmierć, sąd? Czym jest sprawiedliwość po śmierci? No i czym jest w końcu ta tajemnica ostateczna, niewysłowiona, która ogarnia nasze życie, nasz byt, z którego bierzemy przecież początek i do której dążymy? I od pradawnych czasów aż do naszej epoki znajdujemy u różnych narodów, religii jakieś rozpoznanie tej tajemnicy, którą w biegu świata, wydarzeń ludzkiego życia, nawet nieraz bez uznania najwyższego bóstwa lub też ojca, przyjmują ludzie. I to rozpoznanie i uznanie najwyższego bóstwa przenika głęboko życie i cały ten zamysł religijny wielu ludzi. I widzimy, że religie są też związane z pewnym rozwojem kultury. Religie niechrześcijańskie też starają się odpowiedzieć na te same pytania za pomocą coraz to tych subtelniejszych pojęć, bardziej wykształconego języka. I istniejąc w świecie, różnymi sposobami starają się wyjść naprzeciw niepokojowi również ludzkiego serca. To jest to pokazywanie drogi, to znaczy doktryny, czy jakieś nakazy praktyczne, czy jakieś sakralne obrzędy, które mamy w innych religiach. I co ważne jest, Kościół katolicki nie odrzuca z tego, co w religiach jest prawdziwe i święte. Natomiast ze szczerym szacunkiem odnosi się do tych sposobów działania, do życia, do nakazów, do doktryn, które, co ważne podkreślenia, chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad wyznawanych i głoszonych przez Kościół katolicki, dlatego że nieraz to są, jakbyśmy mogli tak ująć, one odbijają promień prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Kościół nieustannie przecież zobowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, w którym ludzie w Chrystusie znajdują pełnię życia religijnego i w którym to Bogu, sam Bóg Ojciec, wszystko ze sobą pojednał. Dlatego też Kościół wzywa nas, abyśmy bardzo roztropnie i z miłością, przez rozmowy, współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary, życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili, wspierali owe dobra duchowe i moralne, czy też wartości społeczne, społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują, ale z tą naszą tożsamością i świadomością katolicką, że nie ma zbawienia poza Chrystusem, że Bóg jest jeden, jedyny, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. I chociaż dostrzegamy w innych religiach te ziarna prawdy, To są semina verbi, te ziarna prawdy, jakby rzucone w inne religie. To widzimy, że to jest ten odblask, to nie jest ta pełnia. Że ludzie próbują dochodzić do Boga, nieraz może go nie znając, albo spotykają Boga i nawet nie wiedzą, że to jest Chrystus. Te ziarna prawdy, niejako rozrzucone do każdego człowieka, do wszystkich religii, znajdują swoje odbicie. I my je też dostrzegamy. Natomiast widzimy, że to pełnia objawienia znajduje się w Kościele katolickim, dlatego że Bóg stał się człowiekiem, objawił siebie. Poznaliśmy Boga przez to, że zobaczyliśmy Jezusa Chrystusa. Święty Jan pięknie napisze, że nasze oczy widziały, dotykały, myśmy go słuchali, słowo nam się objawiło. Zobaczmy, to jest niesamowita prawda. I o tym nie możemy zapomnieć. I to nie jest żadne dryfowanie. To nie jest takie pozwalanie na to, byśmy gdzieś czerpali z innych religii, byśmy mieszali te religie, a z tego weźmiemy. Nie. My wiemy, że wszystko, co dla nas konieczne do zbawienia, co mówi o Bogu, to jest Jezus Chrystus. To jest Ewangelia Święta, tradycja Święta Kościoła, Kościół, który strzeże doktryny wiary. Natomiast inne religie, w tym to, co mówiliśmy, szacunku, jedności, dostrzegamy w nich to odbicie prawdy, te ziarna prawdy, które są ukryte. Jaki, gdybyśmy tak wzięli poszczególne religie, oczywiście nie wszystkie, tylko te najważniejsze, wychodząc od religii monoteistycznych, czyli wierzących w jednego Boga, a więc naród żydowski. Kościół, czyli lud Boży Nowego Przymierza, nieustannie zgłębia tą tajemnicę. Nieustannie odkrywa tą więź, jaka łączy nas z narodem żydowskim, do którego przecież przodków Pan Bóg przemawiał, jak mamy w mszale rzymskim, w modlitwie powszechnej w Wielki Piątek. W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich, wiara żydowska jest odpowiedzią na objawienie Boże w Starym Przymierzu. To do narodu żydowskiego przecież należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również Chrystus jest Chrystus według ciała. To czytamy w liście do Rzymian w 9 rozdziale. Ponieważ dalej autor listu do Rzymian pisze: dary i łaski wezwania Boże są nieodwołalne. Pamiętamy, że więź, która łączy lud Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, jest zespolona duchowo z plemieniem Abrahama. Zobaczmy, przecież widzimy, że początki wiary i wybrania znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u patriarchów, Mojżeszów, proroków, u Mojżesza proroków. Przecież to powołanie Abrahama, w jego powołanie zawarte jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów owego patriarchy według wiary. I kiedy naród wybrany wychodził z niewoli, to w tym wyjściu dostrzegamy tą mistyczną zapowiedź i znak zbawienia Kościoła. I nie możemy zapomnieć, że Kościół za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w takim niewypowiedzianym, wielkim niewypowiedzianym miłosierdziu postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu, naród wybrany, no i karmi się korzeniami dobrej oliwki, w której oczywiście zostały, możemy powiedzieć tak plastycznie, wszczepione gałązki oliwne narodów. I to jest nasza też wiara, że wierzymy, że Kościół, że Chrystus, nasz pokój, przez krzyż pojednał Żydów i narody i w sobie uczynił je jednością. I zawsze też musimy mieć przed oczami słowa apostoła Pawła, odnoszące się do jego rodaków, bo pisze Paweł w liście do Rzymian, to jest to, co czytaliśmy przed chwilą, do których należy do nich, do Żydów, przybrane synostwo, chwała, przymierze, służba Boża, obietnice. I ich przodkami są ci, których pochodzi Chrystus według ciała. Syn dziewicy Maryi, Chrystus Pan, to jest ten, który jako człowiek narodził się z tego narodu, wyszedł z tego narodu. Przecież przez naród żydowski przychodzili apostołowie, będący fundamentami i kolumnami Kościoła. Bardzo wielu spośród pierwszych uczniów, którzy ogłosili światu Ewangelię Chrystusa. Chociaż widzimy, że według świadectwa Pisma Świętego Jerozolima, Jerusalem, miasto pokoju, nie poznała czasu swego nawiedzenia. I niestety większość Żydów nie przyjęła Ewangelii, a nawet i mało spośród nich przecież przeciwstawiło się jej rozpowszechnianiu. Znamy to dobrze z kart Pisma Świętego. Niemniej, jak powiada apostoł, Żydzi nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który nigdy nie żałuje daru i powołania. Nie możemy o tym zapomnieć, że Żydzi jednak byli narodem wybranym przez Boga, umiłowanym przez Boga. To z nimi Bóg zawierał przymierze, chociaż od Niego odchodzili. I razem z prorokami, razem z apostołami Kościoła oczekuje Kościół tego znanego tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Boga, będą wzywały Pana jednym głosem i służyły Mu ramieniem jednym. Dlatego tutaj musimy nieustannie pobudzać siebie do tej modlitwy za naród wybrany, aby rozpoznał Chrystusa, który jest wyczekiwanym Mesjaszem. I chociaż władze żydowskie wraz ze zwolennikami domagały się śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane wszystkim bez różnicy Żydom, wówczas żyjącym, ani dzisiejszym. Chociaż Kościół, zobaczmy, jest tym nowym ludem Bożym, nie należy ukazywać Żydów jako odrzuconych, ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego. I to jest ważne, byśmy też mieli tą świadomość, bo nie możemy się zwracać przeciwko żadnemu człowiekowi w żadnym akcie. Chrystus swoją mękę i śmierć, i Kościół to zawsze głosi, podjął dobrowolnie. To zdecydowanie się na mękę wynikało z takiej bezmiernej miłości, która miała odkupić grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dostąpili zbawienia. I to jest coś niesamowite, niesamowicie ważnego. Coś, co musimy sobie pobudzać. Pięknie też napisał, podaje nam katechizm, że gdy rozważamy się przyszłość ludu Bożego, Starego Przymierza, i nowy lud Boży dążą do analogicznych celów, czyli do podobnych celów. Oczekują przyjścia lub powrotu Mesjasza. Oczekiwanie jednak z jednej strony dotyczy powrotu Mesjasza, który umarł i zmartwychwstał, został uznany za Pana i Syna Bożego, a z drugiej przyjście Mesjasza, którego rysy pozostają ukryte na końcu czasów. Oczekiwanie to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa Jezusa. I może się kiedyś okazać tak, że kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, przecież my oczekujemy na to, kiedy nasz Pan powtórnie przyjdzie, kiedy zakończy to ziemskie życie, kiedy dokona całkowitego, dopełni się czas, gdy będzie to nowe Jeruzalem, wtedy może wielu my, chrześcijanie, rozpoznamy naszego Pana po raz drugi, uczcimy Jego przyjście na świat. A wielu z Żydów może zobaczy Go po raz pierwszy w takim znaczeniu, że zrozumie, że to był Pan, to był Mesjasz, a myśmy przegapili czas przyjścia. Nie rozpoznaliśmy czasu nawiedzenia. Jak zatem mają się też relacje z kościołami, z kościoła z muzułmanami? Tutaj Sobór Watykański II również nam podaje taką definicję, czy naszą myśl chce ukierunkować, że plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich głównie muzułmanów. Oni bowiem wyznają, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami jednego i miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzi w dniu ostatecznym. Nasi bracia muzułmanie, zobaczmy, wychodzimy z jednego, z tego Starego Testamentu, zobaczmy, i dlatego spoglądamy z szacunkiem na muzułmanów, którzy oddają cześć jednemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu. To jest ten Bóg, który jest twórcą nieba i ziemi, który przemówił do ludzi. I jego tym zakrytym postanowieniem, całym sercem też usiłują się przyporządkować. Tak jak przyporządkował się Bogu Abrahama, do którego też wiara islamu chętnie nawiązuje. I chociaż muzułmanie nie uznają Chrystusa Jezusa za Boga, bo nie uznają muzułmanie Jezusa za Boga, ale oddają Jezusowi cześć jako prorokowi i czczą również dziewiczą jego matkę Maryję, a nieraz nawet bardzo pobożnie ją wzywają. Muzułmanie również oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom i wskrzesi ich z martwych. I dlatego też cenią sobie to życie moralne, oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużnę i post. To jest ważne, byśmy umieli też dostrzec, zobaczmy, te ziarna prawdy, jak nam blisko jest, chociaż w niektórych sprawach doktrynalnie no mówimy, że tak nie jest, prawda? Jeśli chodzi o Jezusa, to mówimy, to jest Pan, to jest Bóg, to jest Mesjasz. Nasi bracia mówią, to jest prorok. Ale odnosimy się z tym szacunkiem. Ta więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi, no jest to, co mówiliśmy na początku, przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego. Wszystkie bowiem ludy stanowią jedną wspólnotę, jeden początek, ponieważ Bóg sprawił, że właśnie ludzie zamieszkują jedną ziemię i dążą do ostatecznego celu. To jest te pytania, które się w nas rodzą, które na początku naszej katechezy postawiliśmy. I Kościół uznaje, że te inne religie poszukują tak po omacku i wśród wyobrażeń Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ to On daje wszystkim ludziom życie, tchnienie, On ogarnia wszystkie rzeczy, pragnienia, po to, by wszyscy zostali zbawieni. I w ten sposób to wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w religiach, dobre i prawdziwe, właśnie Kościół traktuje, co jest bardzo ważne, jako przygotowanie do Ewangelii, jako dane im przez tego, który oświeca każdego człowieka, by ostatecznie miał życie. I to, co też musimy sobie wspomnieć w tym momencie, że są pewne ograniczenia i błędy, które znajdziemy w innych religiach i które deformują obraz Boży. To też musimy też zgodnie z prawdą zobaczyć. Bo nader często ludzie, zwiedzeni przez złego, nikczemnieli w swoich myślach i Bożą prawdę zamienili na kłamstwo, służąc raczej stworzeniu niż Stworzycielowi, albo też żyjąc i umierając na tym świecie bez Boga, narażając się na ostateczną rozpacz. Tak też nam podaje Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium. Aby zgromadzić na nowo wszystkie dzieci rozproszone i błądzące z powodu grzechu, to Bóg Ojciec zechciał zwołać całą ludzkość w Kościele, swego Syna, bo Kościół jest tym miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie. Kościół jest światłem pojednania. Kościół jest tym okrętem, który żegluje pomyślnie na tym świecie, biorąc tchnienie Ducha Świętego i rozpięty żagiel krzyża Pana, tak pisał święty Ambroży. I według innego obrazu obrazu, który czerpiemy z ojców Kościoła, właśnie figurą Kościoła jest również Arka Noego, która jedyna ocalała z potopu. Kościół jest tą drogą, jedynym zbawieniem i tą drogą do poznania Jezusa Chrystusa.